Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT twojej firmy.
Wracamy do studia Odysei Wyborczej, godzina 11.13, a w naszym studio gość generał Mirosław Gromadziński, generał broni, były dowódca 18. Dywizji, były dowódca Eurokorpusu, a teraz Akademia Defensa 4. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I wracamy do naszej rozmowy sprzed 3 tygodni, prawie miesiąca, o Europejskiej Unii Obronnej, Rearm Europe. Programy które zostały przygotowane przez Komisję Europejską, miały podbudować europejski przemysł obronny. Mówiliśmy o Białej Księdze. Wtedy pan generał rysował pewne zagrożenia, które to, przynajmniej ja uznawałem za coś, co się może wydarzyć kiedyś w przyszłości. Minęły 3 tygodnie i wczoraj w Europarlamencie taki oto był głos jednego z polskich europosłów, Andrzeja Halickiego. Nie wiem, czy możemy posłuchać. To krótki wyimek z wystąpienia europosła z Warszawy, europosła Koalicji Obywatelskiej.
Prosimy o to, by ta możliwość została przez nas wspólnie podjęta. Europa cała, a nie potrzebuje wsparcia, tylko jeden czy dwa najsilniejsze dzisiaj w tym zakresie, w przemyśle obronnym, kraje.
To taki krótki fragment, 18 sekund. Ja go szybko wyjaśnię. Chodzi o akt, który został przyjęty przez Europarlament. Akt, który, no, zdaniem Andrzeja Halickiego i innych polskich europosłów, zawęża pomoc unijną tylko do 2 krajów, Niemiec i Francji. Panie generale, jak do tego doszło? Jaki był proces, żeśmy znaleźli się w takiej sytuacji, że być może nie skorzystamy z europejskich pieniędzy?
Znaczy, ja mówiłem to już tutaj prawie miesiąc temu, jak rozmawialiśmy. Sygnalizowałem, że widzę zagrożenie w tym dokumencie. Ogólnie mówimy white paper, ale to nie jest właściwa nazwa. Ja tylko zwrócę uwagę, jak szybko on został uchwalony. 4 marca Ursula von der Leyen robi konferencję prasową, ogłasza, że taki dokument jest. Następnie 6 marca już jest specjalna komisja, się zbiera, żeby ten dokument procedować. 12 jest rezolucja, 19 ukazuje się, ale już pod inną nazwą, Joint White Paper. Chodziło o to, że w procedurze unijnej, też żeby państwo wiedzieli, dokumenty się proceduje następująco. Najpierw jest problem, przekształca się go w Green Paper, czy ten taki dokument wstępny do ustalania. Następnie jest White Paper, dokument, który jest uzgadniany pomiędzy wszystkimi państwami Unii, a na końcu jest rezolucja. My to tak skróciliśmy, że raptem mamy rezolucję. I ja mówiłem, że klucz w tym jest nie sam dokument white paper, tak umownie będziemy mówić, bo on jest politycznie wygładzony, jest równiutki, że wszyscy, że waga obronności, że wszystko jest cudownie i będziemy wspólnie się bronić i rozwijać obronę, tylko ważne są dokumenty, które są razem z nim. A razem z nim był uchwalony Rearms. A w Rearms, to jest tak już dla państwa, to te 800 miliardów euro, które mamy wydać jako Europejczycy na obronność. I w tym dokumencie postawiono sobie takie cele. Mobilność wojskowa, ochrona granic, deregulacja, zwiększenie nakładów na badania i rozwój i europejski łańcuch dostaw. I tutaj właśnie to, co wczoraj odbyło się w Parlamencie Europejskim, gdzie europoseł Dworczyk apelował o zmianę, również europoseł Halicki, zauważyli takie mechanizmy, które wykluczają nasz przemysł obronny. I tu chciałbym
podkreślić. Tak to wykluczają, to jest Unia. Miała być dla wszystkich. Nawet mówiono, że to i tak jest dla nas niekorzystne, bo te środki będą geograficznie rozmasowane po całej Unii Europejskiej. Teraz słyszymy, że one de facto nawet nie trafią tyle samo do Portugalii, co do Polski, tylko że w większości trafią do Francji i Niemiec.
Dlatego,
o co chodzi?
Dlatego chodzi tutaj, że w tym wszystkim uzgodnieniach ważne są szczegóły. Jeden tylko taki kluczowy zapis. Konieczność 70%, a preferencja zadeklarowane 80 komponentów z łańcucha dostaw z Europy. Czyli dzisiaj, jeżeli popatrzymy na produkty, bo to, tak powiedzmy, czołg, samolot jest produktem, ten produkt, jaki ma łańcuch dostaw, to tylko Francja i Niemcy produkują wszystko swoje. Nasze ściana wschodnia, patrz Polska, my bazujemy na, musieliśmy dokonać przeskoku technologicznego, my bazujemy na technologii amerykańskiej i teraz na technologii koreańskiej. Więc trudno nam powiedzieć, że czołg K2, nawet spolonizowany, będzie miał łańcuch dostaw spełniający 80%.
Czyli na K2.pl już nie dostaniemy pieniędzy. Nie,
już na ten program, na produkcję, dofinansowanie nie możemy. Idźmy w samoloty. Całe nasze lotnictwo jest amerykańskie.
Za chwilę będzie amerykańsko-koreańskie, tak? Tak. Jeżeli przelecą.
Więc jeżeli idziemy w tym, to cały wsparcie tego naszego przemysłu nie nastąpi, bo nie spełniamy wymogów, żeby te pieniądze mogły być przeznaczone na nasz przemysł. I tu widzę bardzo dużą groźbę. Kolejne zagrożenie widzę, to jest wsparcie przemysłu zbrojeniowego, ale poprzez ujednolicenie rynku. A to powoduje, i tam jest też taki zapis, że Komisja Europejska będzie wymuszała odejście od punktu 3.4.6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi, i to jest bardzo ważne, państwo członkowskie może podejmować środki, jakie uzna za konieczne w celu ochrony podstawowego interesu jego bezpieczeństwa. Jeżeli to zostanie wyeliminowane albo ograniczone, a dzisiaj większość naszych zakupów jest oparte poprzez wyłączenie zakupów tą drogą przetargów publicznych, tylko wyłączamy to ze względu na bezpieczeństwo i kupujemy od naszych przedsiębiorstw, to nie, jeżeli nie będziemy mogli tego zastosować, to nasz przemysł nie podoła konkurencji.
No dobrze, ale mówiliśmy ten miesiąc temu o tym, wtedy była dyskusja i też głosowanie w Europarlamencie. Do tej białej księgi została dołączona tarcza wschód i to było takim propagandowym hasłem, że trzeba za tym głosować, bo tam są pieniądze na ochronę polskiej.
I tutaj jest jakieś niezrozumienie, bo nigdzie tarcza wschód nie jest projektem. Tarcza wschód jest umownie nazwą, którą mamy, co najwyżej jest projektem Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie jest projektem państwowym jako projekt z punktu widzenia Unii Europejskiej.
Ale to przepraszam, wprowadzę politykę, bo tu jest polityka, panie generale.
Jest polityka, ale ja mówię
pan
o zapisach...
przekonywał nas i politycy rządzący przekonywali nas, że trzeba w Europarlamencie głosować za tym projektem, bo tam są pieniądze na tarczę wschód.
Znaczy generalnie, dlatego uważam, że tutaj ktoś popełnił błąd, dlatego że w przestrzeni medialnej i politycznej używaliśmy wielu argumentów, sloganów, które były zawarte w white paper. Ale nie odnosiliśmy się do dokumentów wykonawczych ReArms, który mówi o 800 miliardach, które są przeznaczone na zwiększenie naszego potencjału obronnego. Nie dotknęliśmy w ogóle takiego programu o nadzwyczajny instrument kredytowania, to się w skrócie nazywa SAFE, gdzie jest 150 miliardów. To są narzędzia. To działa jak efekt kuli śnieżnej.
Czyli co, daliśmy się złapać na tani slogan jako Polacy?
Znaczy nie dopilnowaliśmy. Ja nie uważam, że daliśmy się złapać. Uważam, że powinniśmy być aktywni. Jesteśmy dzisiaj w prezydencji Unii Europejskiej.
O czym można
Czyli
by
możemy narzucać ton dyskusji. Więc te wszystkie sprawy powinniśmy monitorować, narzucać. Powinniśmy w moim przekonaniu mieć większe, silne logby w Brukseli, które pilnuje naszych spraw. Z tego, co mi koledzy tutaj, bo dzisiaj rozmawiałem z rana o tej całej sytuacji mówili, to tam jest większe lobby ukraińskie niż polskie, które zabiega o to, żeby pieniądze były przeznaczone. I tu wszędzie widać, że w każdym projekcie, czy to ReArms, czy SAFE, jest podkreślana Ukraina, że projekty, które będą robione wspólnie z Ukrainą, będą preferowane. I tu jest haczyk. To Ukraina jest w Unii Europejskiej, czy nie? Bo jeżeli mówimy, że łańcuch dostaw ma być tylko zawężony do Unii Europejskiej, to dlaczego ta sama Unia preferuje robienie dealów i biznesów z przemysłem ukraińskim, który jest tak de facto poza? Wielka Brytania przecież nie jest w Unii Europejskiej. Też wychodzi poza ten system, więc ja tu widzę dużo nieścisłości i rozbieżności.
Ale to o co właściwie chodzi? Pan generał czyta te konkretne już rozporządzenia, te konkretne akty prawne, które teraz wychodzą i z komisji, i potem z Europarlamentu, i nad którą zmianą tak prosił takim głosem, no trochę rozpaczliwym, pan poseł Halicki, ale przy poparciu także pana posła Dworczyka.
Ja daleki jestem od polityki, ja uważam, że 35 lat służby w armii, edukacja pozwala mi być ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa, a to jest bezpieczeństwo, które jest istotne dla naszego kraju, bo to nie jest tylko bezpieczeństwo militarne, ale również bezpieczeństwo gospodarcze, ekonomiczne.
Dobrze, co to oznacza dla Huty Łabędy? Co to oznacza dla naszego Homara chociażby? Co oznacza dla Borsuka?
Rozwijmy wątpliwości. Nasz Homar, to już tak ad vocem, musimy go rozdzielić. Jeżeli mówimy o naszym Homar, a najlepiej krabie. Krab jest najlepszym egzemplarzem.
To dajmy krab.
Krab ma podwozie koreańskie, a armata jest brytyjska. Jedno i drugie jest poza Unii Europejskiej.
Czyli na budowanie kolejnych dywizjonów.
Znaczy my będziemy budować.
Krawa, ale bez pomocy unijnej. Te pieniądze,
nie uzyskamy dotacji na rozwój linii produkcyjnej, ponieważ według tych zimnych zapisów jest to produkt spoza Unii Europejskiej. Wymaganie 70-80% łańcucha dostaw tylko z terenu Unii powoduje, że wiele naszych egzemplarzy sprzętu, które dzisiaj używamy, nie można zakwalifikować do tego, więc nie można wystąpić.
Czyli co, nasza artyleria. Jak rozumiem, moździerz rak pewnie również by się nie załapał.
Znaczy tutaj bym dyskutował. Tutaj
może rak kwestia... się załapie, ale krab nie. Homar
Homar nie. W ogóle nie jest nasz. No, ani jeden, ani Homar A, ani Homar K nie jest nasz. Więc i lotnictwo całe, ale ja bym zwrócił uwagę, chodzi, te pieniądze w moim przekonaniu, w zamyśle, były przeznaczone na rozwój naszego potencjału gospodarczego, obronnościowego, czyli na budowę naszych zdolności do produkcji amunicji, do poszerzenia tych linii, do zwiększenia wydajności, również do zwiększenia linii. Ja rozumiem, że ten program miał pewne zalety. On chciał integrować Unię Europejską, on chciał budować nasze zdolności obronne, ale na końcu de facto preferuje tylko te gospodarki, które są oparte, hermetyczne, jak gospodarka Francji czy gospodarka Niemiec, która dominuje w Europie i ona ma własny łańcuch dostaw i tak naprawdę to one będą otrzymywały dofinansowania, to one będą uzyskają te pieniądze, a nie takie małe kraje, które mają mniejsze gospodarki, bo tu nie chodzi tylko o Polskę, tu są w moim dyskryminacja pozostałych przemysłów dookoła, bo żaden przemysł dzisiaj tych mniejszych państw nie jest, powstał na zasadzie przeskoku technologicznego, czyli absorpcji technologii z innych obszarów, które były dostępne.
Te wszystkie akty prawne, tutaj pan poseł Dworczyk w długim wpisie, a dokładnie serii wpisów na platformie X, pokazuje konsekwencje nie tylko Rearm Europe, Safe, ale także innych aktów prawnych dookoła obronności Unii Europejskiej. Podpunkt piąty, tworzenie, że jako zagrożenie, tworzenie jednolitego europejskiego rynku obronnego połączone z konsolidacją, która będzie preferowała duże koncerny zbrojowe, stając się realnym zagrożeniem dla mniejszych, między innymi polskich firm. Te zapisy, które wczoraj przyjął Europarlament, bez polskich poprawek, bez poprawek, które nawet Platforma zgłaszała, spowoduje, że nasza polska grupa zbrojeniowa może być zagrożona.
Znaczy nasza polska grupa zbrojeniowa w ogóle nie liczy się w tym wyścigu, to powiedzmy sobie szczerze. Ona jest zbyt mała, zbyt ma mały potencjał gospodarczy, żeby w ogóle wystąpić, a poza tym jest oparta o produkcję zewnętrznych. No jedynie Borsuk, możemy powiedzieć, to jest polska produkcja oparta o komponenty europejskie. Pozostałe niestety. No taki był wymóg czasu, że szukaliśmy dostępnych środków, zdolności i braliśmy je od najlepszych, czyli z Ameryki i braliśmy z Korei, bo były najbardziej ekonomicznie uzasadnione i transfer tej technologii przeszedł.
Dobrze, ale jeżeli te wymagania przejdą, a przejdą, w sumie to wskazuje, to gdzie będzie niemiecki, francuski przemysł, a gdzie będzie polski przemysł obronny?
I tutaj dlatego, jak wszystkim kluczowe, ważne są szczegóły i tutaj po analizie uważam, że należy bardzo szybko podjąć działania legislacyjne, aby ustrzec nasz przemysł, naszą gospodarkę przed wpływem negatywnym tych rozwiązań, bo jest duży wpływ negatywny, bo on preferuje przemysł obronny niemiecki, francuski, bo on jest europejsko samowystarczalny, ale my powinniśmy, a nie ma takiej regulacji dzisiaj, powinniśmy bardzo szybko powołać ustawę o podstawowym interesie bezpieczeństwa państwa, bo dzisiaj to nie funkcjonuje takie ustawa. I wszystko, co będzie, ona powinna być ustawą taką, że daje plenipotencję premierowi albo Radzie Ministrów do podejmowania decyzji, jaki projekt jest ważny ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa. Jeżeli byśmy taki projekt zapisali, że jest ważny, on wychodzi z jurysdykcji 346 właśnie traktatu o Unii Europejskiej i pozwala nam dedykować, skąd kupujemy, gdzie. W ten sposób możemy ochronić nasz przemysł. Jeżeli nie będziemy mieli takiej, a dzisiaj trzeba to podkreślić, nie ma takiej ustawy, podstawowy interes bezpieczeństwa państwa lub istotny jest tylko określony na poziomie Agencji Uzbrojenia, czyli bardzo nisko w stosunku prawnym, bo konstytucja, ustawa i traktaty, to jest ważne, więc tutaj powinno być, tak jak Francja zrobiła.
No dobrze, ale kto wybuduje w Polsce fabrykę amunicji, skoro Niemcy już miały rozbudowany przemysł amunicyjny? To musimy się opadać od podstaw, skoro tu za miedzą już będą rozbuchane, napompowane europejskimi pieniędzmi, także naszymi linie produkcyjne amunicji, takiej, owakiej, do armatochałubic, do innych broni.
No to jest prawda, bo jednak niemieckie firmy, i tu głównie jedna firma, francuskie mniej, mają tą zdolność, że one są dofinansowywane i to jest dziwne, bo to są firmy prywatne, ale jakoś tak z rządem współpracują, że ten zasób pieniędzy, tych subwencji idzie. Zwiększyły produkcję, o ile dobrze pamiętam, na dzisiaj Niemcy już produkują na poziomie 350 tysięcy rocznie amunicji, 155, a ich celem jest 1 200 000. I przy tych subwencjach, które otrzymają, ten plan jest realny. Tylko popatrzmy znowuż na skuteczność, bo to nie można mówić od razu białe, czarne. Ja patrzę, wszystko ma swoje odcienie. Dzisiaj skuteczność chodzi. My w Polsce mamy 3 lata wojny na Ukrainie. Od 3 lat mówimy o budowie fabryki. PGZ nawet dostał 3 miliardy, które leżały na koncie do końca marca. Teraz przedstawił jakiś program, że będzie budował, ale PGZ wyprzedziła grupa niewiadów. Druga grupa chyba AMC również deklaruje budowę fabryki, tylko chciałbym odczarować. Nikt nie mówi tutaj dzisiaj o pełnej produkcji amunicji 155 na terenie kraju. Mówi się tylko o elaboracji. Czyli tak dla państwa tłumacząc, chcą zbudować fabryki, która tak jest naprawdę montownią pocisku. Nie mamy na terenie Polski na dzisiaj pełnego łańcucha dostaw, aby zabezpieczyć produkcję amunicji 155.
I w tym, jak widzimy, unijne pieniądze nam nie pomogą.
No nie pomogą, bo preferują dużych graczy, którzy są i tutaj widzę bardzo duży problem. W tym moglibyśmy sobie sami pomóc, jeżeli byśmy mieli taką ustawę o podstawowym interesie bezpieczeństwa państwa i premier by podjął decyzję, tak, budowa fabryki jest naszym priorytetem, bo to jest istotne dla bezpieczeństwa państwa, więc wychodzimy z procedury PZP i normalnie możemy wskazać wykonawcę, robić tak i dofinansować, żeby to wypostało.
No tylko musimy wyasygnować na to środki, a budżet
uważam,
nie
uważam, że
jest
pieniądze dzisiaj są najmniejszym problemem, największym problemem, który ja dostrzegam w Polsce.
Minister finansów się nie zgodzi.
Jest sprawczość. Co z tego, że będziemy mieli pieniądze, jeżeli nie mamy sprawczości, aby te pieniądze wykorzystać? I to
albo
jest
woli politycznej.
Na końcu jest przedsiębiorstwo. Idziemy do Huty Stalowej Wola, czy pójdziemy do Mesko, czy do innej fabryki. Jeżeli damy jej kilka miliardów na to, że ma zwiększyć produkcję, to teraz jak szybko ona będzie w stanie przygotować plan, wykonawstwo i wdrożyć to? Jeżeli fabrykę PGZ od 3 lat nie jest w stanie postawić, no to tu nie jest problem pieniędzy. 3 miliardy leżały na koncie. Ja wiem, że to niewystarczające, ale jest początek. Mówimy o sprawczości. W Polsce mamy problem ze sprawczością. Za dużo deklaracji politycznych, dużo obiecamy, że obiecamy po raz któryś, tylko w końcu trzeba zrobić sprawdzam. Jak powiedziałeś, to gdzie ta fabryka? I bardzo dobrze, że dzisiaj są takie ruchy, powiedzmy, ze środowiska cywilnego, gospodarczego.
Gdzie sprawdzamy się
nazywane. Ścigają się. Ja uważam, że konkurencja wymusza rozwój. Jeżeli grupa niewiadów, ta kolejna grupa AMC, o ile dobrze pamiętam, i PGZ, kto pierwszy postawi? Kto pierwszy zacznie produkować? To jest ważne dzisiaj, bo inaczej będziemy wciąż czekać i obiecywać sobie z roku na rok, że zrobimy.
To już na koniec pytanie do wojskowego. Jak ta wczorajsza debata i głosowanie w Europarlamencie wpłynie na nasze możliwości obronne? Znaczy, to jest zagrożenie nie tylko dla naszego przemysłu, ale także dla naszego bezpieczeństwa?
Znaczy, uważam, że wszystko, co ma wpływ, ma wpływ na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest bardziej złożonym problemem.
A może jest tak, że fabryka z Arenem jest tak samo fajna dla polskiego bezpieczeństwa, jak fabryka nad Wisłą?
To jest kwestia filozofii i deklaracji politycznej. Czy budujemy na terenie naszego kraju pełną wystarczalność w produkcji, co jest niemożliwe. Powiedzmy sobie szczerze, ja nie jestem politykiem, więc mogę powiedzieć szczerze, nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie pełnego łańcuchu dostaw uzbrojenia dla naszej armii. Dzisiaj. Nie jesteśmy ale Francją. Może... Francja to budowała przez po wojny swoją niezależność i tam wszystko...
A co możemy zrobić? Może na przykład amunicja do tych krabów wspomnianych? No,
możemy bardzo prosto rozwiązać. Co możemy wybudować, to robimy u nas. Co możemy, wiążemy się z partnerem, ale bilateralnie.
No tylko, że po tym akcie to już partnerzy nam się trochę zawężają.
Ale tu jest też wyjście, bo tu jest napisane, że projekty, które będą robione międzypaństwowo, między kilkoma krajami, mają jakby więcej punktów przy przetargu, przy konkursie, bo na końcu trzeba zaznaczyć, w tym drugim projekcie SAL, to Komisja Europejska decyduje, komu przyzna kredyty.
No dobrze, ale to jest tak, że kredyty idą z naszych pieniędzy. Unia Europejska tak. ma dość mało środków własnych, przede wszystkim zbiera od państw członkowskich. Jak pożycza, to my jesteśmy żerantami jako państwa członkowskie tejże pożyczki. Gdyby pan generał był premierem i prezydentem w jednej osobie, to pan by wszedł po takich deklaracjach w ten program, czy pan powiedział, o nie, naszych pieniędzy przy takich warunkach nie dostaniecie?
W polityce nie ma czegoś takiego, nie wiem, nigdy. W polityce trzeba być, ja zawsze mówię jedno, my mamy tą gorącą polską krew. Emocje odrzućmy, zachowajmy pragmatyzm. Ja zawsze mówię pragmatyzm. Skoro nie można drzwiami, to wejdę oknem. Ja bym tak dzisiaj siadł nad tym i tak znalazł rozwiązania, aby zabezpieczyć własny rynek gospodarczy poprzez tą ustawę inne, takie, żeby było akceptowalne na poziomie unijnym, ale dwa, byłbym aktywniejszy na poziomie Brukseli, bo jeżeli Ukraina ma tam silne lobby, które zabiega, żeby w każdym projekcie unijnym było dopisane i Ukraina, bo to daje jej furtkę.
A Polska przy prezydencji co? A
to już nie mi oceniać. Ja jestem zwolennikiem aktywnej działalności. Ja patrzę na
generale,
to...
Generał jest w stanie rezerwy, już nie ma munduru.
Ale nie obiecałem sobie jedno, nigdy się nie mówi, ale jakoś nie ciągnie mnie polityka, wolę zostać przy poziomie eksperckim. Oceniam to z punktu widzenia żołnierza.
No to jako ekspert, jako żołnierz.
Ekspert,
jak
patrzę, widzę zagrożenie w tym.
Naszą aktywność w Brukseli...
Bardzo nisko. Ocena jest jedna. Ja oceniam przez skuteczność. Nie słowa, a czyny was świadczą o was. Dzisiaj oceniam bardzo nisko, bo przy wielkich deklaracjach, przy wielkich zapewnieniach, pamiętam przez te ostatni miesiąc, bo jak to poruszyliśmy tak tu jest. Temat, była tam pewna...
A też była cisza wtedy. I teraz też jest w mediach cisza.
Znowu cisza.
Tak, patrzę po portalach, to o tym tam Twitter...
I wracamy do punktu wyjścia.
I tylko Radio Wnet. Przepraszam. No, autopromocja, dobrze.
Pan bardzo dobrze. No, to gdzieś musi być radio, które mówi... prawdę. Dla mnie jest jedno. Dzisiaj przespaliśmy, straciliśmy szansę na to, żeby się zagwarantować może inną ścieżkę dostępu do tych środków dla naszych tych. Tam nie ma zapisane, że Tarcza Wschód będzie finansowana z Unii. Tam nie ma zapisane, że nasze przedsiębiorstwa dostaną. Dlatego dzisiaj trzeba podjąć szybko takie działania, aby tak zbudować nasze oferty, żeby te pieniądze trafiły do nas może bocznymi drzwiami, ale trafiły. Dzisiaj najgorzej jest się obrazić na Unię i nic nie robić. To nie w polityce, ani w gospodarce. Ekonomia jest twarda, mierzalna. Dzisiaj uważam, tu przegraliśmy bitwę, ale nie przegraliśmy wojny. Dzisiaj powinniśmy iść tą metodologią, aby szukać jakiej innej możliwości, aby wpisać się w te ramy, które określiła Unia i które, mówmy szczerze, Unia preferuje Niemcy i Francję jako największe gospodarki, więc teraz musimy tak się ustawić, aby jeszcze coś z tego tortu dla nas też wystarczyło.
O czym mówił generał generał? Rezerwy.
Rezerwy.
Jarosław Gromadziński, były dowódca 18. Żelaznej Dywizji, a potem Eurokorpusa, teraz Akademia Defense 24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 11.35, teraz utwór muzyczny, zaraz potem kolejny, ostatni gość w dzisiejszej Odysei, a my z panem generałem jeszcze w kuluary na chwilę pójdziemy słów kilka zamienić.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.